Rosja ma mieć broń atomową na Białorusi, zapowiedział to w zeszłą sobotę Władimir Putin. Mówił, że plan wygląda następująco. Przekazaliśmy już Białorusi nasz znany, bardzo efektywny system Iskander. 3 kwietnia zaczyna się szkolenie z obsługi. 1 lipca zakończy się budowa specjalnych magazynów dla broni atomowej na terytorium Białorusi. Zatem rosyjska broń atomowa ma być pod rosyjską kontrolą na terytorium innego kraju. Według prezydenta Rosji to działanie takie same jak w Nuclear Sharing, programie, w ramach którego amerykańskie pociski nuklearne są w Niemczech, Holandii, Belgii, Włoszech, Grecji oraz Turcji. Moim gościem w przeglądzie zagranicznym jest dr Wojciech Lorenc, specjalista w dziedzinie odstraszania jądrowego i konwencjonalnego polskiej polityki bezpieczeństwa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Za chwilę o tym odstraszaniu, ale najpierw przyjrzyjmy się tej zapowiedzi. O co tu dokładnie chodzi? Łukaszenka mówił już, że na Białorusi jest jakaś infrastruktura dla tych pocisków nuklearnych. Platformy dla Iskanderów się buduje w zakładach w Mińsku. Po co choćby te szkolenia, skoro to Rosjanie przecież mają kontrolować te bronie na Białorusi? O co tu chodzi?
Chodzi o to przede wszystkim, żeby pokazać Zachodowi, że Rosja ma możliwość umniejszać bezpieczeństwo państw zachodnich i ciągle manipulować percepcją zagrożeń społeczeństw zachodnich i manipulować ryzykiem eskalacji nuklearnej.
Czyli na razie tutaj chodzi raczej o sferę propagandową niż wojskową.
To jest tak, to jest element sygnalizowania nuklearnego, dlatego że ta infrastruktura na Białorusi oczywiście jest jeszcze z czasów Związku Radzieckiego i teraz jest tylko pytanie, czy za modernizacją tej infrastruktury, to oczywiście samo w sobie też jest sygnalizowaniem niekorzystnym z perspektywy naszego bezpieczeństwa, ale czy za tym, że Rosja zmodernizuje razem z Białorusią składy, magazyny broni nuklearnej, czy pójdzie faktyczne rozmieszczenie tej broni, bo możliwość rozmieszczenia już istnieje w tej chwili, mamy wiele baz rosyjskich na Białorusi, gdzie ta broń mogłaby być szybko przerzucona.
Czyli to jest raczej groźba na razie. A gdyby ona się spełniła, to jakby to zmieniło sytuację bezpieczeństwa Polski? Jaki jest choćby zasięg tych Iskanderów?
No, zasięg Iskanderów to jest około 500 kilometrów. Tylko że pamiętajmy, że tego rodzaju systemy uzbrojenia znajdują się także w Kaliningradzie. Tam też od 2016 roku jest modernizowany magazyn, skład broni nuklearnej, więc jeśli chodzi o rozmieszczenie i zasięg tych pocisków wyrzutni rakiet rosyjskich, to tutaj wiele się nie zmienia. Też pamiętajmy, że Rosja dysponuje możliwością zaatakowania całego terytorium Europy, wykorzystując rakiety Kalibr o zasięgu ponad 1500 kilometrów, czy inne rakiety, które może odpalać z samolotów. Także tutaj jakby istotnej zmiany nie ma, aczkolwiek każda zmiana dotychczasowego status quo jest niekorzystna i także ta decyzja, jeżeli faktycznie będzie zrealizowana z perspektywy bezpieczeństwa Polski, nie jest korzystna. Przede wszystkim chodzi o to, że będzie więcej tych systemów przy granicach z Polską i to będzie musiało wpływać na planowanie odstraszania zarówno na poziomie konwencjonalnym, jak i tam, gdzie konwencjonalne zdolności przenikają się z nuklearnymi, z odstraszaniem nuklearnym, to będzie musiało być uwzględnione w planowaniu na poziomie NATO.
Jeśli chodzi o to planowanie, to jeszcze wyjaśnimy jedną rzecz. Rosja bardzo często chwali się tym, że dysponuje rakietami hipersonicznymi, które, jak powtarza choćby sam Władimir Putin, są nie do zestrzelenia przez żaden system obrony przeciwrakietowej na świecie. A te Iskandery, jak to działa?
Z tymi systemami rakietowymi to jest tak, że już dawno ustalono, uznano, że technologia w zasadzie umożliwia strącanie pocisków balistycznych, ale to już jest nieopłacalne rozwijanie takich systemów. Zarówno Stany Zjednoczone, jak i Rosja, wcześniej Związek Radziecki, doszły do takiego wniosku, że nie da się zestrzelić wszystkich. Niezależnie od tego, czy Rosja rozwija te systemy hipersoniczne, czy nie, wiadomo było, że gdyby doszło do wymiany zmasowanych uderzeń rakietowych, no to jakaś część rakiet się zawsze przedrze.
No tak, bo są ich tysiące,
nie jest
powiedzmy.
W stanie rozwinąć, prawda? Tak, wystarczająco szczelnej obrony powietrznej i przeciwrakietowej, więc no to też jest element takiego oddziaływania psychologicznego i politycznego, ale na potrzeby zrównoważenia tych negatywnych trendów w rosyjskiej polityce Stany Zjednoczone też podjęły decyzję o rozwijaniu własnych systemów hipersonicznych i one są rozwijane.
No tak, testy trwają. A skoro mówimy o tej wojnie psychologicznej, to czy my Polacy się boimy wojny atomowej? Na ile jesteśmy podatni na te groźby? Są jakieś badania na ten temat?
Boimy się, tak jak większość społeczeństw w Europie, i dlatego właśnie Rosja nasila to sygnalizowanie nuklearne. Mimo wszystko, mimo tego, że znalazła się w bardzo trudnej sytuacji na Ukrainie, ryzyko, prawdopodobieństwo użycia broni nuklearnej jest niskie, ale poprzez wpływanie na percepcję zagrożeń, Rosja ma nadzieję, że zarówno jakoś zmusi Ukrainę do zaakceptowania nowych realiów, do poddania się, i zmusi Zachód do osłabienia czy zrezygnowania ze wsparcia dla Ukrainy, a ostatecznie, że będzie w stanie wymusić taką strefę buforową na terenie Europy Środkowej i Wschodniej, jaką miała w czasie zimnej wojny. Oczywiście społeczeństwa się boją i strach ma zawsze i dobre, i złe strony. No, z jednej strony może działać mobilizująco i wpływać na wzmocnienie konsensusu, na większe poparcie dla inwestycji w obronność, i to obserwujemy przede wszystkim w Polsce, i może mieć oczywiście złe strony demobilizujące. No, nie ulega wątpliwości, że jest zaniepokojenie w większości społeczeństw, nie tylko w Polsce, w większości państw zachodnich, ale ono na razie ma na szczęście ten taki potencjał mobilizujący, a nie demotywujący.
Mówi pan o tym, że w Polsce wydaje się, że społeczeństwo rzeczywiście przyzwala na te ogromne wydatki na zbrojenia, z którymi teraz mamy do czynienia. To naprawdę jest ogromny skok i nie widać, właściwie nie słychać żadnych głosów krytycznych. No, ale jeśli chodzi o to odstraszanie niekonwencjonalne, ale jądrowe, czy wobec tych ruchów, czy gruźb Rosji powinniśmy starać się o włączenie Polski do nuclear sharing, a przynajmniej eksponować to, że możemy się postarać?
Rozwój infrastruktury, za którym by poszło rozmieszczenie broni nuklearnej na Białorusi, jest ewidentnie zmianą status quo, i to daje Polsce argumenty za tym, żeby pokazywać i tłumaczyć sojusznikom, że jednak te trendy w rosyjskiej polityce są negatywne, i elementem tych negatywnych trendów jest to, że NATO właśnie po to, żeby nie rozbijać politycznej spójności i jednak nie wywoływać zbyt dużego lęku w społeczeństwach zachodnich związanych z możliwą eskalacją nuklearną, działa w bardzo taki ostrożny sposób, i można pokazywać sojusznikom, że to działanie w taki bardzo ostrożny sposób, nakładanie na siebie pewnych samoograniczeń, ma efekt odwrotny od zamierzonego, to znaczy zachęca tylko Rosję do dalszej agresji, a nie skłania do jakiejś powściągania swoich działań. Więc tutaj mamy silne argumenty i będziemy ich używać i ich używamy. Jest tutaj kilka elementów związanych z wejściem Polski w nuclear sharing. Pamiętajmy, że podjęliśmy decyzję o kupnie samolotów F-35, i w tej wersji, którą ją kupujemy, one praktycznie są standardowo dostosowane do przenoszenia bomb B-61, które są składowane w Europie, amerykańskich bomb, więc to otwiera drogę do większego wejścia Polski do nuclear sharing. W tej chwili bierzemy udział, wspieramy tą misję odstraszenia nuklearnego na poziomie konwencjonalnym. Nasze myśliwce F-16 biorą udział w planowaniu w misji zniszczenia ewentualnych systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej przeciwnika, co jest niezbędne do tego, żeby otworzyć drogę samolotom przenoszącym takie bomby, żeby mogły dotrzeć na cel. Także to większe zaangażowanie Polski w nuclear sharing jest możliwe i na pewno daje nam argument, żeby ta decyzja o rozwoju infrastruktury na Białorusi zdecydowanie wzmacnia polską argumentację.
Rozmawiamy o zapowiedzi Władimira Putina, że Rosja rozmieści taktyczną broń atomową na Białorusi. Rzecznik Amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa John Kirby w reakcji na tę zapowiedź rosyjskiego prezydenta oświadczył, że nie ma żadnych oznak, by Rosja miała przygotowywać się do użycia broni jądrowej. Mogę powiedzieć, że nie zauważyliśmy niczego, co by mogło wskazywać, że pan Putin czyni przygotowania do jakiegokolwiek użycia broni nuklearnej. Mogę też powiedzieć, że nie odnotowaliśmy żadnych działań, które skłaniałyby nas do zmian w naszych domach. Zdolnościach nuklearnych. A jakie były reakcje innych sojuszników? Jak to odebrano w Europie? Mówiliśmy o Stanach Zjednoczonych. Jak to odebrano choćby w Niemczech?
No bo oczywiście wszystkie działania w wymiarze nuklearnym są bardzo uważnie obserwowane przez sojuszników, ale tutaj już rok po tej rosyjskiej agresji na pełną skalę na Ukrainę trochę spokojniej też się przyjmuje to sygnalizowanie nuklearne rosyjskie, więc oczywiście jest to czynnik, który bierze się pod uwagę. Sami Amerykanie to biorą pod uwagę, bo zauważmy, że NATO formalnie jako organizacja we wsparcie dla Ukrainy nie jest zaangażowana. Amerykanie podjęli decyzję, że NATO pozostaje na uboczu, że angażuje się tylko we wsparcie Ukrainy w postaci wysyłania mundurów, posiłków wojskowych, racji żywnościowych czy wsparcia medycznego. Natomiast cała pomoc jest organizowana w formacie Rammstein, ta pomoc na poziomie militarnym, na poziomie bilateralnym. Więc właśnie chodzi o to, żeby zminimalizować ryzyko bezpośredniej konfrontacji między Rosją a NATO, która mogłaby eskalować do poziomu nuklearnego. I ten czynnik ryzyka bierze się pod uwagę, ale to sygnalizowanie jest przyjmowane spokojnie i nie widać takich oznak, określiłbym ich histerii, które było widać w lutym, marcu zeszłego roku.
Panie doktorze, a spójrzmy teraz na inny kontynent, na wschód, do Azji. Co na to Chiny? Przecież prezydenci Putin i Xi deklarowali w Moskwie podczas swoich rozmów, że nie należy rozmieszczać broni atomowej w kolejnych krajach. No to miało tu chodzić o Zachód. A teraz jak to wygląda? Putin postawił w niewygodnej pozycji Pekin? Myśli pan, że oni to o tym rozmawiali, ustalili taki ruch?
Tak, Putin postawił prezydenta Xi w niewygodnej sytuacji, dlatego że Rosja oczywiście dokonała tej agresji, licząc, że będzie otrzymywać wsparcie Chin polityczne i dyplomatyczne i podważenie wiarygodności USA i NATO, rozbicie sojuszy zachodnich jest w interesie zarówno Chin, jak i Rosji, więc Chiny oczywiście udzielają tego wsparcia, ale wraz z przedłużaniem się konfliktu i z tym manipulowaniem groźbą użycia broni nuklearnej, tutaj już chińskie interesy zaczynają być zagrożone, więc Chiny są w takiej sytuacji z jednej strony, że no, muszą dalej wspierać swojego partnera i de facto sojusznika i ta wizyta Xi w Moskwie miała dać temu wyraz, a z drugiej strony to sygnalizowanie nuklearne na pewno się Chińczykom nie podoba, więc Chiny tutaj z jednej strony starają się tak bardzo między wierszami gdzieś wysyłać ten sygnał, że oczywiście prowadzenie wojny nuklearnej jest niedopuszczalne i to ma być element presji na Rosję i sygnalizowania, że oczywiście Chiny się zachowują odpowiedzialnie, no ale jednoznacznie są po stronie Rosji i nie są zainteresowane tym, żeby Rosja poniosła całkowitą porażkę na Ukrainie.
O tym kluczowym znaczeniu współpracy z Chinami, ale także z Indiami jest mowa w nowej doktrynie polityki zagranicznej, którą wczoraj podpisał Władimir Putin. Jakie zmiany przewiduje ta doktryna, tak w skrócie?
No, przede wszystkim taką fundamentalną zmianą będzie to, że Zachód zostanie określony w niej jako egzystencjalne zagrożenie. Jak popatrzymy na doktryny rosyjskie przyjmowane od lat 90., to tam była kluczowa rola tych relacji z Zachodem, jak Rosja opisywała zagrożenia i wyzwania, przedstawiała co prawda NATO jako zagrożenie, ale nie używała określeń zagrożenia egzystencjalne, jednocześnie zaczynała wzmacniać swoją doktrynę nuklearną, twierdząc, że gdyby pojawiło się egzystencjalne zagrożenie dla Rosji, no to oczywiście wtedy jest uprawnione użycie broni nuklearnej. Więc jeżeli mamy tutaj podniesiony próg użycia broni nuklearnej, co w różnych doktrynach w ostatnich kilkunastu latach znajduje odzwierciedlenie, a z drugiej strony w nowej doktrynie pojawi się odniesienie do Zachodu jako egzystencjalnego zagrożenia, no to jest to znowu ten element presji, który ma pokazywać, że gdyby doszło do konfliktu między Rosją a NATO, to wzrośnie ryzyko eskalacji nuklearnej. Jest to rodzaj presji. Z drugiej strony Rosja znajduje się w takiej sytuacji, że obłożona sankcjami, odcięta od współpracy z Zachodem, sama zaczyna wchodzić w ten kanał takiego uzależnienia, stania się w praktyce wasalem Chin, bo sama sobie zamyka możliwość powrotu do jakiejś nawet częściowej, powrotu do częściowej współpracy z Zachodem.
Jakieś możliwości gry, balansu między Zachodem a Dalekim Wschodem.
I to, więc tutaj to uzależnienie Rosji od Chin będzie się pogłębiało. I myślę, że w ciągu kilkunastu lat, najpóźniej, kilku w zasadzie decydenci tam uświadomią sobie, że jest to sytuacja dla Rosji bardzo niekomfortowa.
Panie doktorze, jeszcze na koniec. Chciałbym, żeby pan nam narysował taki uproszczony obraz rosyjskiej armii, rosyjskich sił zbrojnych. Mamy niejednoznaczny obraz, po części pewnie tworzony przez propagandowe przekazy, częściowo płynące z Ukrainy, ale nie tylko. Słyszymy o tych muzealnych czołgach, które trafiają na front, jednocześnie słyszymy o tych najnowocześniejszych pociskach hipersonicznych, które nie mają sobie równych na całym świecie. Czy ta armia jest jakaś asymetryczna, czy ona jest tak naprawdę tylko malowana? Jak oceniać tak naprawdę zdolności rosyjskiej armii do prowadzenia wojny? Poza, na większą skalę, poza tą bronią atomową, powiedzmy.
Ona rzeczywiście jest nierówna. Zawsze od czasów Związku Radzieckiego uprzywilejowaną rolę w sowieckiej, później rosyjskiej doktrynie miała jednak właśnie broń rakietowa i nuklearna. I tutaj mieliśmy test tego, jak taka doktryna działa w praktyce, gdzie okazuje się, że jeśli trzeba prowadzić wojnę przy użyciu głównie sił lądowych, no to te przewagi rosyjskie w broni rakietowej, nuklearnej czy w lotnictwie okazują się mało skuteczne i z tym mamy do czynienia, że bo siły lądowe okazały się bardzo słabo przygotowane do prowadzenia tego nowoczesnego konfliktu wielodomenowego. W innych domenach Rosja nie była w stanie wykorzystać tych swoich przewag do odniesienia sukcesu operacyjnego w Ukrainie, ale ciągle zachowuje znaczny potencjał broni rakietowej, zachowuje znaczny potencjał sił powietrznych i zachowuje znaczny potencjał marynarki. W sytuacji konfliktu z NATO w tym momencie oczywiście prawdopodobieństwo, ryzyko takiego konfliktu radykalnie zmalało w związku z tym, że ponosi Rosja gigantyczne straty w tych siłach, w wojskach lądowych, no ale jednocześnie w grudniu 2021 jasno zarysowała cele strategiczne dotyczące też naszego regionu, więc no niestety nie można wykluczać, że jak odbuduje swój potencjał, a sytuacja międzynarodowa będzie dla Rosji korzystna, na przykład USA będą zaangażowane w konflikt z Chinami, że jednak podejmie ryzyko bezpośredniej konfrontacji z sojuszem, mimo tego, że na Ukrainie idzie jej w tej chwili fatalnie.
Wojciech Lorenc, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękujemy za ten obraz rosyjskiej armii, no i za rozmowę.